Wyobraźmy sobie przez chwilę, że wchodzimy do takiej ogromnej, no bardzo zakurzonej biblioteki i znajdujemy dwa listy.
Mm-hmm.
Jeden, no wiesz, został napisany 1000 lat przed drugim. Na innym kontynencie, w ogóle inna epoka.
Zupełnie inne realia, racja.
Dokładnie. Czytamy ten pierwszy i wydaje się, że to po prostu prosta historia, może jakaś zwykła relacja z wydarzenia.
Nic specjalnego na pierwszy rzut oka.
No właśnie. Ale potem otwieramy ten drugi list i nagle dociera do nas, że ten późniejszy tekst w jakiś sposób idealnie, wręcz perfekcyjnie odpowiada na ukryte pytania z tego pierwszego.
To jest niesamowite uczucie, jakby autorzy komunikowali się ze sobą poprzez stulecia.
Używając jakiegoś niezwykle skomplikowanego szyfru. I witam w naszym dzisiejszym dogłębnym zanurzeniu w temat, gdzie naszą misją będzie właśnie zbadanie tego starożytnego szyfru.
Bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo ten obraz z biblioteką idealnie oddaje uczucie, które towarzyszy badaniu ukrytej struktury starożytnych tekstów biblijnych.
To znaczy na początku to wszystko wygląda jak płaska powierzchnia, co nie? Zbiór luźno powiązanych opowieści.
Zdecydowanie. Ale nagle patrzysz na to pod odpowiednim kątem i coś klika. Zauważasz wzorzec i cały ten obraz nabiera takiej trójwymiarowej głębi.
I dzisiaj opieramy nasze śledztwo na naukach doktora Matthew S. Harmona, w szczególności na jego sesji o wzorcach typologicznych z serii o tym, jak Biblia używa samej siebie.
Tak, to jest fascynujący materiał, bo uświadamia nam, że te teksty, które dzieli przecież przepaść setek lat, prowadzą ze sobą niezwykle precyzyjny dialog.
Dobrze, to rozpakujmy to. Zanim w ogóle zaczniemy szukać wzorców, musimy wiedzieć, czego właściwie szukamy. I Harmon podaje definicję tej całej typologii, która brzmi, no nie oszukujmy się, strasznie naukowo.
Jest bardzo gęsta, to prawda.
Nazywa to celowymi, skrypturalnymi kształtowaniem tekstu w celu stworzenia selektywnych, pełnych oczekiwania analogii. Kiedy się to słyszy, to po prostu można dostać lekkiego zawrotu głowy od samego żargonu.
Zgadzam się, brzmi jak z ciężkiego podręcznika, ale jeśli rozłożymy to na czynniki pierwsze, staje się to bardzo logiczne.
Okej, to od czego zaczynamy?
Kluczowym elementem jest tutaj pojęcie progresywnego objawienia. Harmon dzieli to na dwie części. Z jednej strony mamy typ.
Czyli ten historyczny oryginał.
Dokładnie, typ to cień, zapowiedź. Z drugiej strony jest antytyp, czyli ta ostateczna realizacja, która przychodzi później. I tu jest najważniejsza rzecz, następuje eskalacja.
Znaczy antytyp musi być zawsze lepszy, tak? Większy.
Właśnie o to chodzi. Jeśli spojrzymy na Mojżesza jako typ, no to Chrystus jako antytyp jest pokazany jako ktoś nieporównywalnie potężniejszy.
Aha, rozumiem.
Albo weźmy oryginalny Exodus, to historyczne wyjście z Egiptu. Prorocy, tacy jak chociażby Izajasz, piszą o nowym Exodusie. Ten nowy ma być wydarzeniem na skalę absolutnie kosmiczną.
Które całkowicie przyćmi o oryginalne wyjście. Wiesz, ten fragment o selektywnych analogiach przypomniał mi coś z popkultury.
To znaczy?
To jest trochę jak zwiastun filmowy. Twórca takiego zwiastuna, jak go montuje, to celowo, i to jest słowo klucz, wybiera tylko konkretne sceny, nie pokazuje ci, co bohater jadł na śniadanie.
Jasne, nie dostajesz każdego szczegółu z jego życia?
No właśnie, wybiera te urywki, żeby zbudować konkretne oczekiwanie na wielką premierę. Zostawia wskazówki, nie zdradzając od razu całego zakończenia.
Powiem ci, że to znakomita analogia. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że to ukształtowanie tekstu jest w 100% celowe.
Że to nie jest po prostu przypadek, że komuś się tak napisało.
Absolutnie nie. To nie jest szczęśliwy traf, ani przypadkowa zbieżność literacka. Autor z premedytacją formuje opis osoby czy wydarzenia tak, by czytelnik zauważył połączenie.
Skoro mówimy o celowości, a to jest super ważne, to pojawia się tu gigantyczny problem, prawda?
Tak, wkraczamy na pole wielkiej debaty naukowej.
Bo skoro autorzy robili to celowo, to muszę zapytać, w którym kierunku patrzyli. W sensie, Czy wiedzieli, że wskazują na kogoś za 500 lat? Czy po prostu my to widzimy z perspektywy czasu?
Uważa, że oryginalny autor miał intencję wskazania na przyszłość. Podaje przykład z Powtórzonego Prawa, rozdział 18.
Gdzie Bóg obiecuje proroka?
Właśnie. Bóg mówi wprost, że wzbudzi proroka takiego jak Mojżesz. To jasny sygnał. Autor mówi, patrzcie w przyszłość, ktoś nadchodzi.
No, brzmi logicznie. Ale pewnie jest i to drugie podejście.
Tak, podejście w tył, retrospektywne. Richard Hayes jest tutaj mocnym głosem. Uważa, że typologię widać tylko po fakcie.
Masz jakiś przykład z materiałów?
Jasne. Apostoł Paweł w liście do Koryntian nazywa Chrystusa barankiem paschalnym. Ale przecież w Księdze Wyjścia, w tych oryginalnych przepisach o pasze, nie ma słowa o tym, że to będzie człowiek.
Ani o tym, że ta ofiara wskazuje na jakiegoś Mesjasza.
Dokładnie. Hayes twierdzi, że to nabiera sensu dopiero wtedy, gdy antytyp pojawia się na scenie setki lat później.
I kto ma rację według Harmona?
Harmon mówi coś bardzo mądrego, obaj mają rację. Mamy przykłady i jednego, i drugiego zjawiska.
Ale zaraz, tu muszę wejść w słowo. Z dużą dozą sceptycyzmu, bo jeśli dopuszczamy patrzenie tylko w tył, to skąd w ogóle mamy pewność, że po prostu nie wymyślamy tych połączeń?
Że na siłę dopasowujemy fakty do naszej tezy.
No tak. Nasz mózg wszędzie szuka wzorców. Wiesz, pareidolia, widzenie twarzy w chmurach. Skąd wiemy, że starożytni nie naciągali po prostu starych tekstów, żeby im to pasowało?
I to jest bardzo ważny zarzut. Ale Harmon nas uspokaja, wracając do swojej definicji. Tam jest taki kluczowy bezpiecznik ramy historyczne.
Aha. Czyli że to musi być oparte na faktach.
Dokładnie. Typologia jest zakorzeniona w realnej historii, wydarzeniach, instytucjach. To nie są swobodne poetyckie skojarzenia zawieszone gdzieś w próżni. Zresztą najlepiej to widać na żelaznym przykładzie, o którym wspomina Harmon w liście do Rzymian.
Dobra, to przejdźmy do tego studium przypadku. Rzymian 5. Bo tu wychodzimy z teorii do czystej praktyki, prawda?
Tak, to jest podręcznikowy przykład. Apostoł Paweł pisze tam o Adamie i Chrystusie i robi coś niesamowitego. On dosłownie nazywa Adama typem tego, który miał przyjść. Kładzie nam to na tacy.
Nie trzeba się nawet domyślać. A co z eskalacją w tym przypadku?
Harmon świetnie analizuje te uderzające kontrasty. Z Adamem wiąże się grzech i śmierć, co jest drastycznie skontrastowane z łaską i życiem w Chrystusie. Paweł używa tam takiego charakterystycznego sformułowania o ileż bardziej.
Czyli to o ileż bardziej to jest ten dowód na intensyfikację. Antytyp kompletnie przewyższa typ.
Dokładnie tak. Harmon przywołuje też diagram teologa Giordano Vossa, który pokazuje, że typologia działa w dwóch wymiarach – czasowym i przestrzennym. Z jednej strony przeszłość wskazuje na przyszłość,
a z drugiej
– to ziemskie na niebiańskie.
W punkt. Ale Harmon idzie krok dalej i wprowadza bardzo techniczną koncepcję ektotypów, czyli wielokrotnych iteracji. Wzorce ewoluują przez stulecia.
W tym momencie to robi się naprawdę ciekawe. Mówiłem, że to jak zwiastun, ale to mi teraz przypomina rosyjską matrioszkę.
Świetne porównanie.
No wiesz, mniejsze wzorce schowane w większych, budujące napięcie.
Harmon pokazuje to na nakazie, który dostał Adam. Bądźcie płodni, czyniście ziemię poddaną.
Tak, i ta matrioszka się otwiera. Kiedy patrzymy na potop i obietnicę dla Noe, słyszymy ten sam motyw, ale zamiast harmonijnego panowania pojawia się strach zwierząt przed człowiekiem.
Czyli ten wzorzec jakby ewoluuje z czasem.
Zdecydowanie, przez Abrahama, Dawida, aż do ostatecznej realizacji. I gdzie to się kończy?
Mateusza 28.
Dokładnie, ostatnie wersety, gdzie Jezus mówi, że dana mi jest wszelka władza i nakazuje czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest gigantyczna, podniesiona do maksimum ewolucja tego początkowego zadania.
To przejście z Mateusza 28 idealnie sprowadza nas na głębsze wody, bo o ile w liście do Rzymian Paweł powiedział wprost, to jest typ, o tyle cała Ewangelia Mateusza wymaga o wiele bystrzejszego oka.
Tak, tutaj autor bawi się z czytelnikiem o wiele subtelniej. Harmon przytacza wspaniałą analizę czwartego rozdziału kuszenia Jezusa na pustyni.
I znowu mamy to zestawienie historii narodu z jedną osobą.
Mateusz celowo rysuje głęboką analogię między Jezusem a narodem Izraela. Mamy mnóstwo punktów stycznych. Obaj są nazwani Synem Bożym.
Izrael też był tak nazwany.
Tak, w Księdze Wyjścia 4. Co więcej, obaj przebywają w surowym środowisku pustyni.
Aha, u Izraela to było 40 lat, a u Jezusa 40 dni.
Kolejna paralela.
Dokładnie. Obaj są poddani próbie. Ale najważniejsze są kontrasty, bo nowa historia to opowieść o sukcesie tam, gdzie kiedyś była sromotna porażka.
Zacznijmy od głodu, bo tam się zaczynają te trzy próby.
Historyczny Izrael w obliczu głodu na pustyni natychmiast zaczyna szemrać przeciwko Bogu. Mateusz pokazuje, że Jezus, doświadczając skrajnego głodu, ufnie powierza się Bogu.
Potem mamy pokusę rzucenia się ze świątyni.
Testowanie, prawda?
Właśnie. Izrael testował cierpliwość Boga w miejscu zwanym Masa. Żądali cudów, a antytyp kategorycznie odmawia wystawiania Boga na próbę.
I w końcu kwestia oddawania czci. Izrael upada, popada w bałwochwalstwo ze złotym cielcem, a Jezus decyduje, że oddaje cześć tylko Bogu.
Harmon zwraca tu uwagę na pewien genialny szczegół. Jezus, odrzucając te pokusy, za każdym razem cytuje Księgę Powtórzonego Prawa, konkretnie 6 i 8 rozdział.
Znaczy, to nie był po prostu zbiór przydatnych losowych cytatów.
Nie wyciągnął ich, jak to określa Harmon, z mentalnego rolodeksu. To nie były wersety wyrwane z kontekstu. Autorzy i Jezus doskonale znali całą opowieść. Wiedzieli, że te cytaty to dokładnie te miejsca w piśmie, które opisują historyczną porażkę dawnych Izraelitów.
I używają ich, by pokazać ostateczne zwycięstwo.
Tak. Jezus ma w głowie całe to brzemienie porażki i przez te cytaty Mateusz udowodnia, że następuje eskalacja, antytyp odnosi gigantyczny triumf, bo to przecież druga osoba Trójcy.
To wszystko brzmi fantastycznie, jak się o tym rozmawia z ekspertem, ale zadaję sobie pytanie, jak zwykły czytelnik, taki wiesz, bez doktoratu z teologii starożytnej, miał to wszystko zauważyć? To jest niesamowicie subtelne.
To rodzi bardzo ważne pytanie. Jak spoglądać wstecz? Harmon przechodzi tu płynnie do metafory narzędzi, które pomagają nam w dostrzeżeniu tych rzeczy z perspektywy czasu.
Pamiętam z materiałów, że przywołał ten strasznie trudny przykład psalmu 22.
Tak. To ten psalm cytowany często przy ukrzyżowaniu.
Zgadza się. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Są też losy rzucane o szaty, krwawe drwiny. Ale z drugiej strony, jak czytasz to w oryginale, no to przecież to brzmi po prostu jakby sam król Dawid miał straszną depresję i opisywał swoje hiperboliczne wręcz cierpienia.
Dokładnie. Żadnych przypisów, które mówiłyby czytelnikowi z epoki brązu. Uwaga, to jest techniczny zwiastun Mesjasza.
Zatem skąd my w ogóle wiemy, że to się łączy?
Harmon wyciąga tu pierwszą analogię, która rzuca na kolana luminol.
Morany, jak z tych wszystkich seriali kryminalnych. CSI w starożytności, tak?
Właśnie tak. Śledczy wchodzą na miejsce zbrodni, pokój wydaje się czysty, nic nie widać gołym okiem.
Rozpylają ten luminol, gaszą światło, włączają ultrafiolet i nagle cała podłoga, wiesz, świeci na niebiesko od ukrytych śladów.
Idealnie. I na tym polega piękno tego porównania. Luminol przecież nie umieszcza tam krwi, prawda?
O, racja.
On tylko sprawia, że widzimy to, co już obiektywnie tam było, ale nasze oczy nie mogły tego zarejestrować. I w tej metaforze to Nowy Testament jest tym światłem UV rzuconym na stare teksty.
To jest po prostu genialne. Teologiczny luminol. Rozumiem, że te wzorce czekały tam od wieków na kogoś z lampą ultrafioletową.
Zgadza się. A druga analogia Harmona jest związana z kinem i thrillerami.
O, thriller detektywistyczny?
Tak. Wyobraź sobie, oglądasz film i na samym końcu okazuje się, że mordercą był rzeźnik ze świecznikiem. Jesteś w szoku, ale jak oglądasz to drugi raz, nagle widzisz każdą małą wskazówkę, którą reżyser zostawił na samym początku.
Znaczy, znajomość zakończenia zmienia wszystko.
Typologia często właśnie tego wymaga. Musimy znać koniec, żeby w pełni docenić geniusz samego początku opowieści.
Więc co to wszystko oznacza? Skoro mamy ten nasz potężny, teologiczny luminol, to czy nie pojawia się pokusa, żeby teraz psikać nim wszędzie? Wiesz, gdzie popadnie.
Pokusa jest olbrzymia.
No bo spójrz na Księgę Rodzaju. Abraham, ratując skórę, kłamie królom, że jego żona Sara to tak naprawdę jego siostra. A jakiś czas później jego syn Izaak robi dokładnie ten sam, dość żałosny numer. Czy to jest typologia? Przecież to jest wzorzec.
Bardzo dobry przykład. I Harmon mówi twardo, absolutnie nie. To nie jest typologia.
Ale dlaczego?
Przecież się powtarza.
Zgadza się, powtarza się. Ale nie ma tu kluczowego elementu, jakim jest eskalacja. Ten antytyp. Izaak nie jest ostatecznym, największym kłamcą we wszechświecie. Harmon określa takie sytuacje jako efekt rozszerzonego echa.
Czyli to jest, jakby to ująć, literackie, jaki ojciec, taki syn? Czysty zabieg estetyczny. Tylko i wyłącznie efekt literacki, żeby pokazać powielanie błędów w rodzinie, ale Harmon buduje też mocniejsze bariery ochronne, żebyśmy nie wpadli w jeszcze gorszą pułapkę.
Jaką pułapkę?
Alegorię. Podaję przykład Filona. Filon z Aleksandrii był żydowskim pisarzem, myślicielem, który chciał połączyć Biblię z grecką filozofią.
O, czyli wjechały ciężkie tematy filozoficzne. Co on wymyślił?
On często całkowicie odrzucał to, co mówiliśmy wcześniej, fundament historyczny. Patrzył na postacie w Księdze Rodzaju i ignorował to, że były to realne osoby. Zamieniał cały tekst w wielką metaforę walki duszy o cnotę.
Znaczy, brał tekst i używał go, wiesz, jako wydmuszki do głoszenia swoich ideologii.
Dokładnie. Narzucał tekstom własne poglądy, zamiast pozwolić pismu mówić własnym głosem. To kompletne zaprzeczenie typologii.
No dobrze. To jak się przed tym bronić? Z materiałów kojarzę taką prostą, ale chyba mocną zasadę. Makro, nie mikro.
Jeśli powiążemy to z szerszym obrazem, ta zasada ratuje nas przed chaosem. Typologia operuje na dużych strukturach, kapłani, królowie, wielkie instytucje, potężne wzorce.
A co jest złego w mikro?
Szukanie mikropołączeń na siłę prowadzi do absurdu. Jeśli w starym tekście ktoś, nie wiem, wspomina czerwoną wełnę, a ty automatycznie krzyczysz, o, czerwony to na pewno krew Chrystusa.
A to może po prostu, wiesz, był tylko czerwony sweter.
Dokładnie. To jest już właśnie alegoryzowanie koloru, zapominanie o makrostrukturze. I to wszystko prowadzi Harmony do jego głównego apelu do interpretacyjnej pokory.
Pokora. Ostatnio rzadki towar.
Niestety tak. Pokora w tym kontekście to zrozumienie, że nie każda intuicja jest faktem. Harmon przywołuje postać Jozuego z czasów starożytnych, wprowadza lud do obiecanego dziedzictwa, zastępuje Mojżesza, ba, imię Jozue i Jezus brzmią w oryginale niemal identycznie.
Brzmi jak typologia idealna, podana na tacy.
A jednak, w żadnym nowotestamentowym piśmie nie powiedziano wprost, Jozue to typ. Co nam więc zostaje?
Trzymać się tej teorii bardzo, bardzo luźno.
Właśnie. Wartość tej wiedzy nie leży w wymyślaniu najbardziej szalonych, mistycznych teorii pokroju Filona, tylko na docieraniu do obiektywnego, żelaznego zamysłu samego tekstu.
Niesamowita sprawa. Zmierzając powoli do końca, podsumujmy krótko tę potężną podróż. Od tej gęstej, akademickiej definicji, przez różnicę między ewolucyjnym typem i wspanialszym antytypem, prawda?
Mhm. Zobaczyliśmy też wielokrotne iteracje.
Tak, Rzymian i Mateusza, Adam kontra naród Izraela, a w końcu wpadliśmy na miejsce zbrodni z teologicznym luminolem. Wszystko po to, żeby na końcu uderzyć w ścianę pokory i nie zwariować, widząc wszędzie powiązania.
Zdecydowanie ta bariera ochronna z efektu echa jest niezbędna, żebyśmy nie utonęli w domysłach. To badanie uczy nas szacunku do struktury tych materiałów.
I tu na koniec zostawię nas i naszych słuchaczy z taką trochę wykraczającą poza ten wiek myślą. Zastanówmy się, my dzisiaj funkcjonujemy w epoce jakiegoś absolutnego przeciążenia informacyjnego. Wiesz, powiadomienia, artykuły, wszystko czytamy błyskawicznie, liniowo.
Chłoniemy dane w pośpiechu.
Właśnie. A jakby to zmieniło nasz sposób myślenia o świecie, gdybyśmy zamiast tylko ślizgać się po powierzchni informacji, zaczęli szukać w nich wzorców, tego podejścia makro.
Szukanie głębszej struktury zamiast mikroskopijnych, wyrwanych z kontekstu newsów.
O, to. Może właśnie ta starożytna umiejętność patrzenia na ewolucję idei przez stulecia, to dekodowanie tekstów jest czymś, co dzisiaj oddzielałoby prawdziwą mądrość od, no wiesz, zwykłego odhaczania kolejnych postów na telefonie. To daje ogromnie dużo do myślenia.
Zgadzam się w 100%.
I z tym otwartym spojrzeniem zostawiamy wszystkich do kolejnych, miejmy nadzieję, równie fascynujących analiz. Wielkie dzięki za dziś.
Dziękuję również.